Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, ta Ewangelia odczytana przed chwilą, można powiedzieć, jest strzałem w dziesiątkę z okazji dzisiejszego święta. Jest słowem, które tak bardzo potrzebne jest w obecnej sytuacji naszej ojczyźnie. Ono, zdaje się, ma taki kontekst militarny, jakby polemiczny wobec takich starożytnych strategii, ale wciąż aktualnych, prowadzenia wojny, podbijania narodów, ludów, terytoriów, zgorszyć, zdemoralizować, przetrącić kręgosłup moralny, pozbawić narodu sumienia, etyki, zmysłu moralnego, aby było pogubienie, kłamstwo, chaos, krzywda. To tej metodzie jesteśmy poddani od długiego już czasu jako naród, a w ostatnich miesiącach na nowo jest wielką intensywnością stosowana. A więc zgorszyć, demoralizować malutkich od najmłodszych lat, nawet w systemie, który nie wiadomo czemu jeszcze nazywa się edukacją. Jak wielu ludzi, którzy w tym dziele uczestniczą, właśnie powinno posłuchać tej Ewangelii, oczywiście pilnować swoich najmniejszych, pilnować słabych, naiwnych pilnować. Jak wielu ludzi powinno powiesić sobie kamień młyński u uszy i wrzucić się w jakieś morze, może gdzieś tam na zachodzie. Jak bardzo też potrzebujemy właśnie przebaczenia, pojednania, ale mądrego, nie naiwnego, nie głupiego, ale mądrego, krytycznego, takiego związanego przecież z pięcioma warunkami sakramentu pokuty, takiego właśnie warunkowanego, a nie bezkrytycznego, naiwnego. Jak bardzo potrzebujemy też wiary, takiej jak ziarnko gorczycy, żeby nawet takie wydarzenie jak dzisiaj, modlimy się za ojczyznę, świętujemy to święto przecież świeckie, państwowe, w kościołach. Już widzę te nagłówki gazet lewacko-liberalnych jutro. Kościół nie powinien się wtrącać do polityki i przez wszystkie przypadki ten już nudny, zupełnie kłamliwy slogan będzie powtarzany. Jak bardzo właśnie potrzebujemy takiej wiary jak ziarnko gorczycy, żeby wiedzieć, że takie wydarzenia góry przenoszą, że taka modlitwa z wiarą, modlitwa wspólna, szczera, przenosi góry. Może właśnie tego najbardziej potrzebuje nasza ojczyzna, żeby tak szczerze i z wiarą właśnie ziarnka gorczycy, z wiarą ewangeliczną po prostu się modlić. Czy mamy jakieś inne możliwości wpływu? Jeśli mamy, to czyńmy to. A jeśli wydaje nam się, że nic nie możemy, to pamiętajmy o tej Ewangelii, że ziarenko, maleńkie ziarenko wiary przesuwa góry zła. I to, co wydaje się niemożliwe, to u Pana Boga wszystko jest możliwe. On jest Panem dziejów, Panem historii. Więc modlimy się dzisiaj o przywrócenie nam światłych oczu serca, o sumienia sprawne, zdrowe, bo używane, o kręgosłup moralny. I o to, byśmy cenili sobie w naszym życiu, w naszych wzajemnych relacjach, w naszym myśleniu właśnie o ojczyźnie, o sprawach społecznych, o całej tej tkance kulturowej i społecznej, którą jest ojczyzna, żebyśmy cenili sobie wiarę najbardziej, skarb wiary. Bez wiary katolickiej nie byłoby Polski, nie byłoby naszej ojczyzny. To jest nasza tożsamość. I to katolicyzm, Ewangelia, Dekalog ukształtowały właśnie prawość sumień, ukształtowały bohaterów, ukształtowały ludzi pełnych cnoty, ludzi wielkich. I takie kryteria, takie punkty odniesienia, że po prostu my trwamy, pomimo właśnie tych nawałnic, zgorszenia zła w tej wojnie światów, cywilizacji. Wojnie tak naprawdę duchowej, bo chodzi o dusze nasze, o życie nasze. Chodzi tak naprawdę o wieczną ojczyznę. Ta doczesna jest tylko nowicjatem, jest tylko przestrzenią próby, gdzie mamy być sprawdzeni, wypróbowani. A tak naprawdę właśnie te ziemskie ojczyzny, które trzeba cenić, kochać, szanować, troszczyć się o nie, one wskazują na prawdziwą ojczyznę, która jest w niebie. Więc spójrzmy, lecząc się właśnie z tej trucizny, kłamstwa o tym, że Kościół nie powinien się wtrącać do polityki, spróbujmy spojrzeć na Biblię, co Biblia mówi o ojczyźnie. Najpierw mówi o raju, tą pierwszą ojczyzną jest niebo, jest raj, ogród wspaniały. I z tego ogrodu, poprzez właśnie walkę duchową, podstępną, skrytą, poprzez knowania węża, no upadają pierwsi rodzice, przestają ufać Bogu i są wyrzuceni, są wygnańcami. I my śpiewamy dzisiaj wygnańcy, synowie Ewy. A co to znaczy, że jesteśmy wygnańcami? Że jesteśmy pielgrzymami. Tu w Kalwarii to rozumiemy, co to znaczy pielgrzym. Że nie mamy tu trwałego miejsca. Że nie trzeba się za wszelką cenę tak tu zakorzenić, zadomowić. Że dziś, jutro, pojutrze, jak mówił Jezus, trzeba być w drodze. Trzeba mieć tę energię, tę gotowość, tę elastyczność, aby odpowiedzieć szybko na Boże wezwanie i zrobić, co On każe. Jesteśmy wygnańcami, wyrzuceni z Ojczyzny Niebieskiej, z raju, aby właśnie odpracować, odpokutować, aby zdać egzamin, abyśmy byli wypróbowani. I dlatego o ojczyźnie trzeba mówić przede wszystkim z pokorą, jako jakiejś tajemnicy. Odkrywając właśnie wymiary mistyczne, duchowe, religijne, to nie są kategorie czysto świeckie. I nie chodzi tutaj o to, że Izrael budował państwo teokratyczne. Chodzi o realizm, że nie da się zbudować zdrowej, szczęśliwej, bezpiecznej społeczności bez fundamentu boskiego, bez łaski, bez błogosławieństwa, bez mocy Boga. Nie da się, po prostu jesteśmy tak zranieni przez grzech, że prędzej czy później się pobijemy, pokłócimy, wdepczemy w ziemię. Bez Boga, bez łaski, bez dekalogu każde społeczeństwo jest groźne, jest niebezpieczne. Człowiek, który nie respektuje Biblii, nie respektuje Bożych przykazań, nie poszukuje cnoty, jest człowiekiem niebezpiecznym. Nie wiadomo, co mu strzeli do głowy. Nie wiadomo. Ojczyzna jest ziemią ojców. Ma ten wymiar rodzinny, pokrewieństwa fizycznego i duchowego, braterstwa ideału, braterstwa broni, braterstwa w wierze. I ojczyzna, ziemia ojców, jako dziedzictwo ojców jest jednym z bardzo istotnych aspektów doświadczenia narodu wybranego, a później pierwszych chrześcijan, uczniów Chrystusa i Kościoła. To ojczyzna właśnie zajmowała bardzo istotne miejsce w wierze i nadziei, nie w polityce, w ekonomii, w jakichś innych tam sprawach obcych religii i wierze. W samym jakby epicentrum wiary. Doświadczenie ojczyzny zaczyna się właśnie od wykorzenienia, od wygnania, od utraty ojczyzny. Ten obraz raju, ale później właśnie historia Izraela, gdzie są obcymi, gdzie są gośćmi, gdzie są wygnańcami, niewolnikami w Egipcie czy w Babilonii. Są w obcej ziemi. I to doświadczenie jeszcze bardziej pozwoliło im docenić i tęsknić, pragnąć, wysilać się, by odzyskać prawdziwą ojczyznę, własną ziemię. I były takie trzy zasadnicze wymiary właśnie tego spojrzenia na ojczyznę. Przede wszystkim, że ta ojczyzna była dana przez Boga, że jest darem Boga. Czy my tak myślimy o Polsce, o naszej ojczyźnie, że dał nam ją Bóg, ten skrawek ziemi, to trochę nieba nad głową, to powietrze, wody, wioski, te drzewa, przyrodę, ziemię, że to Bóg mi to dał. I wolą Bożą jest, żeby tu żyć, pracować, rozwijać się, cierpieć. Że to wola Boża. No tak z wiarą spojrzeć właśnie na doświadczenie ojczyzny, jak Izraelici, jak Abraham, ojciec naszej wiary. Drugi wymiar obok tego daru Bożego to ojczyzna zawierała groby ojców. Właśnie tak bardzo związane jest to pojęcie ojczyzny z ojcowizną. Patriota od pater, ojciec. Groby ojców. Ktoś powiedział, ojczyzna to ziemia i groby, narody tracąc pamięć giną. Ziemia i groby. Bardzo dbamy o cmentarze. Pięknie wyglądają teraz nasze cmentarze. Niepokojące jest to, że są tam osoby starsze i w średnim wieku. Mało dzieci, mało młodzieży. Czy nie byłoby właśnie to słuszne, gdyby wrócić do tej idei właśnie szacunku dla pamięci ojców, przodków, nie tylko ich grobów, ale żeby znać ich życiorysy, ich cnoty, ich dokonania i szanować przekonania. Jak dzisiaj uwłaczająca jest ta postawa wielu zmanipulowanych młodych ludzi, że nie tylko nie będzie chodził do kościoła, ale w ogóle żyje nieprzyzwoicie, sprowadza sobie jakieś partnerki do domu i rani rodziców, depcze. Nie musi wierzyć, może nie mieć łaski wiary, ale ma mieć szacunek dla wrażliwości, dla przekonań ojca i matki. Zniszcz, złam, zrań takie przekonania jakiegoś wyznawcy judaizmu czy Mahometa. O, to się boją, ale przekonania, wrażliwość matki, ojca można deptać. Bez zażenowania jakiegokolwiek. Więc oprócz wiary trzeba dzieciom przekazać kulturę. Trzeba ich nauczyć szacunku. Trzeba nauczyć nie tylko pacierza, ale cnoty. Między innymi cnót właśnie obywatelskich. Ale jeżeli ktoś nie szanuje własnego ojca, który karmi, żywi, pracuje w pocie czoła. Jeśli ktoś nie szanuje własnej matki, nie umie powiedzieć dziękuję, proszę, przepraszam, przykro mi, to nie uszanuje ojczyzny. Czy byłaby to Polska, Francja czy Rosja, nigdy nie uszanuje żadnej ojczyzny. Bo to jest tak zrośnięte. Bo naszą pierwszą ojczyzną, lekcją Ojczyzny Niebieskiej, lekcją Boga i lekcją drugiego człowieka, brata, lekcją solidarności, to są te lekcje, które odbieramy w domu rodzinnym. Tu mamy ogromne zaniedbania, bo ta pociecha to bóstwo domowe, to bezstresowe wychowanie, to nawet po kościołach mogą szaleć te dzieci. Nie uczymy skupienia, nie uczymy czci, nie uczymy nabożeństwa. Nie będzie szacunku dla kogokolwiek, będzie tylko strach przed silnym, bo uderzy, bo skrzywdzi, bo wtrąci do więzienia. Będzie tylko strach dzikiej bestii ujarzmianej przez kogoś groźniejszego. Tak nie wolno, to nie ma nic wspólnego z Ewangelią. A więc szacunek dla grobów ojców, dla życiorysów ojców, dla wiary ojców, dla dokonań ojców. To jest bardzo ważny wymiar, właśnie objawiony w Biblii, w tym rozumieniu społeczności właśnie ojcowizny, ojczyzny, Izraela, ludu wybranego. I wreszcie to, co najważniejsze, to, że ta ojczyzna, ta ziemia obiecana była miejscem obecności Boga, przebywania Boga, który zamieszkiwał w przybytku, w świątyni, w stolicy, w Jeruzalem. To było najcudowniejsze. A więc ojczyzna to nie jest tylko pewna taka teoria, ale naprawdę jest to rodzinność z Bogiem. Naprawdę jest to zbliżanie się do Boga jako do Ojca, nie do jakiegoś strasznego Zeusa, nie do jakichś wibracji tajemniczych, abstrakcyjnych, kosmicznych, ale do Ojca, który rodzi, nie tylko rodzi, ale karmi, wychowuje, chroni, wymaga, karci, napomina, pociesza, uzdrawia. Czy o tych wszystkich funkcjach Boga Ojca informowaliśmy nasze dzieci, naszych bliskich? Czy to wpoiliśmy naszym najbliższym? Czy tylko paciorek z mów i nie cygani? To trochę za mało. A więc pokrewieństwo z Bogiem, rodzinność, pełna respektu za żyłość z Bogiem jako Ojcem. I to prowadzi dopiero do zrozumienia tajemnicy ojczyzny. Czym jest ojczyzna? I teraz to doświadczenie właśnie wygnania, wykorzenienia, utraty dopiero sprawia, że Żydzi dojrzewają do tego, żeby cenić sobie ojczyste. Mówią, jak możemy śpiewać pieśni, jak możemy się cieszyć, jak możemy właśnie konsumować w obcej krainie. Niech usnie moja prawica, jeśli zapomnę o Tobie, Jeruzalem. Niech język przyschnie do mego podniebienia. Nie mogli doświadczać jakiejkolwiek radości, nie dali się skusić, jak to dzisiaj. Za miseczkę soczewicy po prostu pierworództwo swoje i to dziedzictwo właśnie sprzedajemy. No bo dobrobyt, bo pieniądz, bo fajnie. I tracimy właśnie to, co jest najważniejsze, dziecięstwo Boże i braterstwo. Nie ma żadnego braterstwa, kiedy nie ma Ojca. Kiedy nie ma Boga, który jest tak blisko, nie ma żadnego ludu Bożego, nie ma żadnej ojczyzny. I nie załamali się ci Izraelici właśnie dzięki temu, że patrzyli z wiarą. I co oni najważniejszego właśnie w prześladowaniu, w niewoli, w kryzysie, w upokorzeniu, w pedagogice wstydu, co oni najważniejszego odkryli, co pozwoliło im się odrodzić, odbudować i odzyskać swoją ojczyznę, wrócić. Bóg przywrócił ojczyznę tak naprawdę. Rozpoznaje, że to wszystko spowodował grzech. Nie układy polityczne, nie jakieś pakty, które zawiodły. Grzech. Myśmy zgrzeszyli. I dlatego słusznie to na nas wszystko przyszło. I to zrozumieli. I wydaje mi się, że powinniśmy myśleć tak samo, jeśli doświadczamy prześladowań, kryzysu, czujemy się zagrożeni, jesteśmy zgnębieni, opiłowywani. To grzech. Tak naprawdę u fundamentu tego dopustu Bożego leży grzech. Właśnie może grzech taki, że lekceważymy Boga jako Ojca. Lekceważymy te dwa kamienie, te dwie tablice przykazań, które są fundamentem każdej budowli, każdego domu, każdego gmachu. Przecież uczył o tym Jezus. Nie można budować domu, ojczyzny, rodziny, jakokolwiek społeczeństwa. Nie można zbudować na bagnach, czy niemoralności, czy na piachu jakichś iluzji, czy kłamstw. Ale buduje się na skalę. Skałą jest Jezus. Skałą jest prawo Boże. I dlatego właśnie Dekalog zawsze będzie kryterium, czy jesteśmy wierni Bogu, czy jesteśmy bezpieczni, czy budujemy właśnie prawdziwą ojczyznę, czy budujemy właśnie świat iluzji. Sam Jezus właśnie, aby w pełni być człowiekiem, musiał doświadczyć ziemskiej, prawdziwej ojczyzny. Jezus Chrystus nie był pozornym człowiekiem, ale prawdziwym. I dlatego miał prawdziwą rodzinę i prawdziwą ojczyznę. I co więcej, Jezus kochał swoją ziemską ojczyznę. Kiedy zbliżał się do Jerozolimy, do stolicy, wiedział, że idzie tam na mękę i na śmierć. I płakał, ale nie załamał się, nie obraził się, nie rozpaczał. Modlił się za swoją ojczyznę i oddał życie za nas wszystkich, swoich braci, swoich rodaków, ziomków. Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Wiedział o tym Jezus? My też powinniśmy o tym wiedzieć. I w kryzysie, w prześladowaniu, w niewdzięczności, w cierpieniach, w poniżeniu nie powinniśmy rozpaczać, nie wolno nam się załamywać, nie wolno się wycofywać, obrażać, ale trzeba po prostu nabrać ducha, spojrzeć na to wszystko z wiarą, rozpoznać grzech osobisty i grzech społeczny i zabrać się po prostu do roboty. Przewodnikiem w tej robocie, w tej pracy powinien być katechizm. Katechizm i Ewangelia. I to jest jedyny właśnie plan, który może być uwieńczony sukcesem, powodzeniem. Wszystkie nasze znoje, trudy, cierpienia, to jest egzamin, to jest nowicja, to jest próba. Święty apostoł Paweł nauczał, że wszyscy musimy być wypróbowani. Bo te ojczyzny ziemskie są tylko figurą, tylko zapowiedzią, przedsmakiem, jakimś substytutem prawdziwej ojczyzny, która jest w niebie. I nie ma tu żadnej sprzeczności. Apostoł Paweł upierał się, że jest obywatelem rzymskim. upominał się o to swoje obywatelstwo, tożsamość, przynależność, a jednocześnie nikt bardziej wyraziście i z mocą nie nauczał właśnie o prawdziwej ojczyźnie, która jest w niebie. I podobnie my. Kto wam da prawdziwe skarby? Kto wam da waszą ojczyznę, jeżeli w zarządzaniu cudzymi rzeczami będziecie niewierni? Jeśli jesteście niewierni w małych rzeczach, kto wam da wielkie rzeczy? Jeśli tu na ziemi nie będziemy wierni woli Bożej i pielgrzymowaniu właśnie tej naszej ojcowiźnie, ojczyźnie, w tej rodzinności polskiej, jeśli tu nie będziemy wierni, nie dostaniemy nieba. Bo to jest egzamin, to jest sprawdzian. Każdy, bez wyjątku, musi być wypróbowany. Mamy zaszczyt bycia współobywatelami świętych i domownikami nieba. Nasza ojczyzna jest w niebie, ale musisz być oczyszczony. Musisz przejść przez ucho igielne, przez ciasną bramę, stromą drogą, wyboistą, trudną. Nie wolno nam się dziwić właśnie tym trudom, tym cierpieniom, tym prześladowaniom, temu poniżeniu. Nie wolno. To jest próba. Ojcami naszej współczesności, naszej ojczyzny nie są celebryci z mediów. Nie są ludzie ze świata polityki, kultury, sztuki, nie. Są ludzie, wielcy ludzie wyniesieni do chwały ołtarzy. Zawsze tak było. Biblia i żywoty świętych Piotra Skargi. To była lektura, która wychowywała ludzi wielkiego ducha. Święty brat Albert, Rafał Kalinowski, ojciec Kolbe, święta Faustyna, kardynał Wyszyński, święty Jan Paweł II. O, bardzo długa jest litania czy lista tych proroków i ojców naszej ojczyzny. Nikt nie może powiedzieć, nie mam przykładu, nie wiem, jestem zagubiony. Nie, to kłamstwo. Mamy wspaniałe właśnie przykłady świętości. Przykłady wielkich ludzi, którzy doskonale łączyli świat wiary ze światem zaangażowania takiego ziemskiego. I mamy obowiązek, w wierze mamy obowiązek naśladować ich. Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Przeżywaliśmy niedawno rocznicę zamordowania przez komunistów księdza Jerzego Popiełuszki. Jakżeśmy to przeżyli? Chciałem na koniec właśnie taki dłuższy cytat, ale on to wszystko podsumowuje w kilku zgrabnych i mocnych zdaniach, o czym tu mowa dzisiaj. Ojczyzna jest naszą drugą rodziną. Jest to kraj naszych ojców i przodków. Ten wspólny dorobek materialny i duchowy musimy cenić jako dziedzictwo rodzinne, bo to są nasze miasta i wioski, nasze szkoły, nasze szpitale. To jest nasz dom. Ale ważniejszy niż dom i jego urządzenie jest człowiek, który w nim mieszka. Nie ma nic, na nic najpiękniejszy dom, jeśli ten, który w nim mieszka, niewiele jest wart. Dlatego ojczyzna to przede wszystkim ludzie, którzy w tym samym kraju żyją i działają. Honor i wielkość ojczyzny zależy od ludzi. Ojczyzna jest wielka, gdy ludzie, którzy w niej mieszkają, są pracowici, zdrowi, uczciwi, trzeźwi i uczynni. Wiemy, jak w straszliwym zakłamaniu żył nasz naród przez 30 kilka lat. Wiemy, jak potwornie deprawowano umysły ludzkie, jak wtłaczano wszelkiego rodzaju kłamstwo przez środki masowego przekazu, przez radio, telewizję, prasę. Wiemy, jak w podręcznikach szkolnych wykoślawiano dzieje naszego narodu i odzierano ten naród z wszystkiego, co szlachetne, z tego, co mogłoby być naszym powodem do dumy. Niestety, no przeczytałem to w wersji oryginalnej w czasie przeszłym, ale nie powinienem tego tak przeczytać, tylko w czasie teraźniejszym. I to jak bardzo teraźniejszym. Prośmy właśnie tych wielkich świętych patronów, wielkich świętych Polaków, patriotów, powstańców, męczenników Oświęcimia. Prośmy ich, aby wspomogli naszą naszą słabą, niedoskonałą modlitwę, aby nas wspomogli, orędowali za naszą ojczyzną i nami, abyśmy właśnie ten egzamin zdali i od tej ziemskiej ojczyzny dostali się bez przeszkód do ojczyzny niebieskiej. Amen.